Podwójna okupacja wyspy San Juan trwała ponad dekadę. W 1859 roku brytyjska firma rolnicza i około 20 amerykańskich osadników byli wkurzeni na siebie jakieś 15 lat. Zarówno Brytyjczycy, jak i Amerykanie uważali, że wyspa San Juan należy do nich. A już na pewno tego zdania był Lyman Cutler, który zastrzelił jakiegoś brytyjskiego świntucha za to, że ten zniszczył jego ogród. A przecież to w końcu amerykańska ziemia. Rozwścieczeni zabójstwem Brytyjczycy zagrozili, że wyprą Amerykanów z ich wyspy. Amerykańscy osadnicy zawołali armię amerykańską i na wyspie wylądowało 64 ich żołnierzy. Brytyjczycy z kolei przywołali 3 okręty wojenne i grupę Marines. Amerykanie w odpowiedzi zaprosili na wyspę jeszcze 400 swoich żołnierzy. Obozujący Amerykanie planowali ataki naziemne. Brytyjczycy z kolei planowali ostrzeliwać wyspę. Ostatecznie wieści o sytuacji dotarły do Waszyngtonu, gdzie brytyjscy i amerykańscy urzędnicy zgodzili się, że śmierć brytyjskiego mężczyzny była poważną sprawą. Zebrani zostali wówczas poinformowani, że wyrażenie świntuch nie było metaforyczne. Obie strony walczyły o prawdziwą martwą świnię, która należała do Brytyjczyków. A warto zaznaczyć, że konflikt trwał aż 12 lat. Brytyjczycy zgodzili się wycofać okręty poza jednym tylko warunkiem, że będą mogli obozować na wyspie. I tak 10 lat. Po dzisiejszy dzień mieszkańcy San Juan z łezką w oku wspominają świńską wojnę. Najkrótsza wojna w historii odbyła się między Wielką Brytanią a jednym gościem, bo Khalid bin Barghash przejął władzę w Zanzibarze po tym, jak jego wuj, były sułtan, zmarł w 1896 roku. Wielka Brytania nie była entuzjastycznie nastawiona do Barghasha, nie był tak probrytyjski jak jego poprzednik, szczególnie po tym, jak zaczęli ostrzeliwać jego pałac z okrętów wojennych. Nikt nie jest do końca pewien, jak długo trwała ta wojna, bo nikomu nie przyszło do głowy, żeby wyjąć stoper. Prawdopodobnie wojna trwała od 38 do 45 minut. Potem Barghash uciekł do konsulatu niemieckiego, gdzie ludzie zorganizowali mu azyl w niemieckiej Afryce Wschodniej. Życie na wygnaniu nie było wystarczające dla Brytyjczyków. Kiedy ich sułtan sympatyzujący z koroną zmarł w 1902, chcieli się upewnić, że Barghash nie spróbuje swoich starych sztuczek i zażądał, żeby Niemcy go przekazali. Przez następne 14 lat życie Barghasha polegało na potajemnym uciekaniu przed Brytyjczykami. W 1916 roku dorwali go i więzili nawet na różnych wyspach. Dopiero w latach 20. XX wieku zdali sobie sprawę, że traktują gościa jak Napoleona, a ten jedynie co zrobił, to podczas ostrzału i szturmu jego pałacu tak naprawdę tylko zabarykadował drzwi do swojej sypialni. Po tym jak zrozumieli, że troszkę przesadzili, pozwolili mu wrócić do Afryki Wschodniej. Wojna Basusa staje się punktem odniesienia dla wojny bezużytecznej. Podobno dwa plemiona arabskie toczyły spór o to, kto zamordował wielbłąda. Spór urósł do rangi stuprocentowej wojny między dwoma plemionami – Taghlib i Bakr. Wojna na pełną skalę stała się faktem. Ofiary i akty zemsty piętrzyły się po obu stronach. 40 lat musiało minąć, zanim plemiona zawarły pokój. Wojna Basusa stała się ostrzeżeniem, by ludzie nie pozwalali na to, by spirala nienawiści nie rozkręcała się nad czymś błahym. Tylko, że wojna ta miała miejsce w 494 roku naszej ery. A jak się okazuje, to nie jedyna wojna, która akurat toczyła się 40 lat. Inna opowieść z tego samego okresu opowiada o dwóch plemionach, które poszły na 40-letnią wojnę, bo nie mogli dojść do porozumienia, które plemię wygrało wyścigi konne. Wojny o dorsza miały swój początek, kiedy w 1958 Islandia oświadczyła, że ma wyłączne prawa do oceanu oddalonego o 12 mil od swojej linii brzegowej, co było znacznym wzrostem od ich poprzednich 4 mil. Niestety na to nie chciała się zgodzić tylko i wyłącznie Wielka Brytania. Na moment wojna o dorsza wyglądała jak komedia, bo kapitanowie wpierw rzucali w siebie dorszami i zagłuszali sobie wzajemnie radia. Potem się zrobiło poważnie, bo marynarka dołączyła do walki, islandzkie statki patrolowe próbowały wejść na pokład statków brytyjskich, brytyjskie załogi broniły się toporami i młotami, potem wkroczyły okręty wojenne, islandzki okręt staranował brytyjski okręt podwodny podczas walki o brytyjski statek rybacki. Islandzki statek ostrzelał brytyjską łódź rybacką i przepędził ją z islandzkich wód, zanim sam zaczął uciekać przed wieloma brytyjskimi statkami. Zanim wojna się skończyła, 37 okrętów brytyjskiej marynarki nękało 6 islandzkich okrętów marynarki wojennej i 100 islandzkich jednostek straży przybrzeżnej. 7 tysięcy brytyjskich marynarzy zostało rozmieszczonych na wodach wokół Islandii. Chociaż ilość ryb, które Brytyjczycy wyłowili z wód Islandii była znaczna, to w żadnej mierze nie była warta kosztów przeprowadzonej operacji wojskowej czy tego, że Brytyjczycy zrobili z siebie po prostu pośmiewisko. Szczególnie, że po 3 latach Wielka Brytania zgodziła się na żądania Islandii. Trzy narody walczyły o jedną cukiernię. Powiedzmy, że jesteś królem Francji, a cukiernik skarży ci się, że 10 lat temu w Mexico City jacyś mieszkańcy, meksykańcy, oficerowie ograbili jego cukiernię. Co robisz? Bo z jakiegoś powodu król Ludwik Filip I postanowił udać się do Mexico City i zażądać 6000 pesos odszkodowania. Kiedy Mexico City odmówiło, ten pojmał meksykańską marynarkę i zablokował port. Teraz powiedzmy, że zarządzasz Republiką Teksasu. A tu Francja właśnie zablokowała ci Mexico City, bo coś się stało w jakimś sklepiku z eklerkami. No to co robisz? Ponownie, ludzie uparli się racjonalnemu myśleniu i żołnierze z Republiki Teksasu zaczęli patrolować granice, powstrzymać meksykańskich przemytników przed sprowadzeniem niebezpiecznych substancji do ich kraju. A o jakich substancjach niebezpiecznych mowa? Otóż chodziło o biały proszek, czyli o mąkę. I to nie żart, jakiegoś tam piekarza. Brytyjczycy nawet interweniowali. Co dziwne, a zarazem fascynujące, to Francja dostała to, czego chciała. Meksyk zgodził się zapłacić ponad 600 tysięcy pesos, a najlepsze jest to, że ci i tak już byli dłużni Francji ponad 600 tysięcy pesos. Wojna z garnuszkiem zupy była upokarzająca. Zwycięstwo powinno było być łatwe, szybkie i gładkie dla tych silniejszych, a jednak wojna była niewielka i nic nie wywalczyła. W 1784 roku Holandia została podzielona. Północne Niderlandy miały tę przewagę, że kontrolowały morze i kontrolowały główne rzeki łączące dolne kraje z morzem. Z wyjątkiem niższych krajów, które przynależały do austriackiej Holandii, a te były wspierane przez Józefa II, świętego cesarza rzymskiego. Józef II wysłał grupę statków, aby odbić jedną z głównych rzek i zakończyć dominację północnej Holandii. Grupa statków była niewielka, ale kierował nią Le Louis, wspaniały nowy okręt flagowy. Nikt po stronie austriackiej nie spodziewał się oporu. Kiedy przybyły okręty austriackie, spotkały niewielką grupkę statków dowodzonych przez Delfina. Delfin wystrzelił tylko jeden, jedyny raz. Strzał nie zranił nawet żywej duszy. Za to trafił w garnuszek zupy na okręcie Le Louis. Le Louis poddał się natychmiast. Wraz z utratą statku flagowego cała misja zakończyła się niepowodzeniem. Zanim Józef II czy północna Holandia mogły dalej zareagować, inne narody się wtrąciły, a sytuacja polityczna stała się zbyt skomplikowana, aby kontynuować tę garnkową wojnę. Ja mam nadzieję, że żaden z Was nie doświadczy w swoim życiu garnkowej wojny, ani wojny o żadne ryby. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Jak się podobał, to dajcie kciuki do góry. Jak się nie podobał, to dajcie kciuki w dół. Jak się średnio podobał, to dajcie kciuki na boki. No i rzućcie tematem na kolejny film. Ja Wam bardzo dziękuję za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was po takim dorszu złapie i zaczniecie się okładać bezmyślnie, póki nie padniecie nieprzytomni. Ale szczęśliwi. Prawda? Bo tak przecież powinny wyglądać wojny z dorszem na pierwszym miejscu. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.